To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zastanawiamy się, ilu z Państwa nabrało się na nasz pryma aprilisowy podcast. Z tym nabieraniem to jest tak, że tak długo jak świat stary, tak długo jest też historia nabierania, historia fałszerstw i historia falsyfikatów.
Może jest też tak, że my troszkę zbyt wiernie oddaliśmy to, co było tylko pewną, nazwijmy to, pierwszokwietniową podpuchą. Dobrze ukrytą, spełniającą oczekiwania wielu z nas, którzy parają się tą działką, jaką jest ultrasonografia, stąd być może tak miło się nam słucha pewnej prawdy, która być może istnieje, ale tak naprawdę nie ma na to dowodów naukowych.
Gdyby ktoś poczuł się nabrany i w tym przypadku dotknięty tym, to ja teraz biję się w piersi.
A ja nie, bo tam same dobre rzeczy o nas mówiliśmy.
Przechodząc do fałszerstw, do falsyfikatów, to można fałszować różne rzeczy. Można fałszować podpisy, można papiery wartościowe, można drukować pieniądze sfałszowane. Fake newsy na przykład. O, to jest teraz takie modne słowo i modne zagadnienie. My o tym wiemy, ale nie do końca będziemy o tym rozmawiali. Będziemy bardziej rozmawiali o ultrasonograficznych falsyfikatach, czyli o takich sytuacjach, kiedy na obrazie pojawia się coś, co możemy zinterpretować zbyt pochopnie jako coś innego.
I wcale nie chodzi nam o artefakty, o których wielokrotnie rozmawialiśmy. Nie chodzi nam o błędy związane z ustawieniami aparatu, o których mówiliśmy tydzień temu, ale chodzi nam o obrazy, które rzeczywiście istnieją, o struktury, które rzeczywiście są, o efekty wywołane falą ultradźwiękową, które mogą pozorować obecność zmian patologicznych.
Bo na przykład może ułożyć się dwunastnica i pęcherzyk żółciowy w taki sposób, że gaz za dwunastnicą, który się pojawia, i cień akustyczny za tym gazem może nam imitować cień za drobnymi złogami w pęcherzyku żółciowym.
O, i to jest o tyle cenny przykład, że on pokazuje, jak wiele elementów, które składają się na nasze badania ultrasonograficzne, może powodować taki pewnego rodzaju fałszywy obraz czy fałszywą interpretację obrazu prawdziwego. No bo można w ten sposób skręcić głowicę o 90 stopni, zobaczyć, jak to wygląda w innym przekroju, ale też można przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że będą sytuacje kliniczne, kiedy będzie to arcytrudne, aby odróżnić gaz w dwunastnicy, gaz w zagięciu wątrobowym okrężnicy od obkurczonego na złogach pęcherzyka żółciowego. I nie zawsze to obrócenie głowicy, o której mówisz, sobie z tym poradzi.
Co jeszcze można zrobić? Na przykład przyłożyć głowicę w innym miejscu. Zamiast wpatrywać się w to samo miejsce z przyłożenia spod przestrzeni międzyżebrowych, przyłożyć przez przestrzenie międzyżebrowe.
Można też spróbować pociągnąć głowicą wzdłuż rzekomej ściany pęcherzyka żółciowego, aby sprawdzić, czy aby przypadkiem ta ściana nie kończy się w prawym bądź w lewym dole biodrowym, tam gdzie się kończy i zaczyna jelito grube.
Można też zmienić głowicę z konweksowej na liniową.
I wtedy zwrócić uwagę na to, czy nie widzimy słynnej triady.
Taki inny klasyczny przykład falsyfikatu ultrasonograficznego oszustwa to torbiel jajnika udająca pęcherz moczowy.
Na to się każdy z nas nabrał. W cudzysłowie nabrał, bo to jest błąd, który ma prawo się każdemu z nas zdarzyć, zwłaszcza wtedy, kiedy taka torbiel jajnika, zwłaszcza jeżeli jest to duża czynnościowa torbiel o cechach torbieli prostej, jest położona pośrodkowo i jest na tyle duża, że uciska pęcherz moczowy u naszej pacjentki, powoduje powodując poczucie potrzeby pilnej mikcji. A my się na to nabieramy, bo przecież widzimy dobrze wypełniony pęcherz.
Może być taka sytuacja, że ten pęcherz moczowy, czytaj, torbil jajnika, nie opróżni się po mikcji. To czasami może pomóc, ale przede wszystkim pomoże znalezienie opróżnionego pęcherza moczowego.
No właśnie, nie zawsze będzie to proste, zwłaszcza jeżeli ten pęcherz jest uciśnięty, przemieszczony ku dołowi, czyli pod spojeniem łonowym. Czasem w takich sytuacjach u pacjentki, która jest dobrze nawodniona, może być pewną pomocą próba uwidocznienia wtrysków moczu do pęcherza. W torbieli nie uda się tego uzyskać, ale jeżeli bramka doplerowska sięgnie do struktury, która jest uciskana, która może sprawiać w takiej sytuacji wrażenie obecności wolnego płynu za rzekomym pęcherzem moczowym, to w tej lokalizacji możemy uwidocznić wtryski moczu do pęcherza.
Czasami jest tak w wątrobie, że mamy podejrzenie, że ta zmiana ogniskowa, którą widzimy, hiperechogeniczna, jest naczyniakiem wątroby bądź ogniskowym stłuszczeniem. Ale może to być falsyfikat, dlatego że może to być fragment więzadła obłego.
Jeżeli nie mamy nawyku, który jest naszym obowiązkiem, nie ma co kryć, aby każdą zmianę ogniskową, każdą strukturę, każdy narząd, który oglądamy w badaniu USG, oceniać z kilku przyłożeń głowicy, z kilku przekrojów, no to rzeczywiście można takie więzadło obłe, zwłaszcza jeżeli w jego sąsiedztwie jest nieco więcej tkanki tłuszczowej, pomylić z naczyniakiem, oglądając to więzadło w przekroju tylko i wyłącznie poprzecznym.
Takie falsyfikaty, że fałszywka czy oryginał, które nie zawsze są łatwe do rozróżnienia, zdarzają się także przy okazji badania nerek. Czasami kolumna Bertina jest bardzo trudna do rozróżnienia od guza nerki, dlatego że bardzo nam tego guza przypomina. Oczywiście kolumna Bertina modeluje echo centralne, jest jednorodna, nie modeluje zarysu zewnętrznego torebki nerki, ale kiedy zdarzy się ona niejednorodna, wtedy możemy mieć problem i niekiedy jest taka sytuacja, że wzbudza ona duże emocje diagnostyczne i jest przyczyną poszerzania diagnostyki obrazowej.
No bo musimy sobie zdawać z tego sprawę, że część wariantów anatomicznych, jak wspomniana przez Ciebie kolumna Bertina, czy na przykład garb śledzionowy, który czasem widzimy w lewej nerce, to są te momenty naszej pracy przy aparacie USG, które mogą troszkę podnieść ciśnienie krwi u ultrasonografisty i wzbudzić pewne wątpliwości. Nie zawsze, tak jak wspomniałeś, jest łatwo odróżnić coś, co jest tylko wariantem anatomicznym, od zmiany patologicznej. I wbrew pozorom nie jest niczym złym, nie jest żadną nadgorliwością poszerzenie diagnostyki, zwłaszcza w sytuacjach wątpliwych, wtedy kiedy historia pacjenta, objawy, z którymi się zgłasza, mogą sugerować, że to co widzimy to nie jest tylko kolumna Bertina albo to nie jest tylko garb śledzionowy. Bo może się zdarzyć guz nerki, który będzie imitował właśnie te wspomniane warianty.
W nerce możemy mieć jeszcze dwa rodzaje problemów. Defekt łączenia, czyli junctional parenchymal defect, taki hiperechogeniczny obszar rozpoczynający się od torebki nerki trójkątnego kształtu, ale nie powodujący zaciągnięcia torebki nerki, który ciągnie się do echa centralnego, czasami może imitować nam zmianę o charakterze angiomiotycznym. Lipoma. Oraz w nerkach, jak Państwo wiecie, my zachęcamy do tego, żeby poszukiwać złogów za pomocą artefaktu migotania, ale nie wszystko, co migocze w nerce, to złóg.
No tak, bo też mogą być obecne zwapnienia w korze nerek, zwapnienia w ścianie naczyń nerkowych. Mogą być też efekty wywołane tym, że mamy zbyt kontrastowy obraz, zbyt niski zakres dynamiki ustawiony na aparacie i te złogi widzimy, choć ich rzeczywiście nie ma. Ten defekt łączenia, do tego jeszcze bym chciał z przyjemnością wrócić, on czasem też poza zmianą o charakterze angiomiolipoma może imitować, czy może sprawiać problem w diagnostyce różnicowej z bliznami pozapalnymi, zwłaszcza u młodszych pacjentów, mam na myśli pacjentów pediatrycznych, coś co jest wariantem budowy nerki, no może sprawiać nam kłopot w odróżnieniu tego od blizny.
A jak to jest w tarczycy? też może być trudność z rozróżnieniem obrazu fałszywego od obrazu prawidłowego, oryginału od fałszywki, kiedy na przykład węzły chłonne w okolicy biegunów dolnych u pacjentów z cechami choroby Hashimoto, autoimmunizacyjnego zapalenia tarczycy, weźmiemy za przytarczycę.
A z drugiej strony możemy też pomylić coś, co ma prawo być, zwłaszcza u młodych pacjentów, czyli ektopicznie zlokalizowaną tkankę grasicy ze zmianami patologicznymi, czy to w sąsiedztwie tej tarczycy, czy w samej tarczycy. Nie do odróżnienia często dla osób, które nie mają doświadczenia w ocenie pacjentów pediatrycznych, będzie zmiana o charakterze ektopicznej tkanki grasicy położonej wewnątrz tarczycy od zmiany, która powinna budzić niepokój onkologiczny, powinna wymagać biopsji, mam na myśli głównie raka brodawkowatego, bo te dwie skrajnie różne co do rokowania zmiany mogą mieć dokładnie ten sam obraz ultrasonograficzny.
Czasami odróżnienie 100 zł od podrobionych 100 zł wcale nie jest łatwe. Czasami rozróżnienie kopii damy z łasiczką od oryginału Leonarda też wcale nie jest łatwe. Tym zajmują się eksperci.
Bywa też tak, że falsyfikat jest dużo ciekawszy dla oka, dużo bardziej atrakcyjny dla niewprawnego oka od oryginału. Ten oryginał wydaje się być mało ciekawy, mało interesujący, a to, co imituje coś, czego być nie powinno albo czego byśmy nie chcieli widzieć u naszych pacjentów, skupia całą naszą uwagę, wypruwa nas z naszej energii. Nie dajmy się tym falsyfikatom.
Nie dajmy się tym ultrasonograficznym fake newsom, za którymi idzie czasami po omacku w zupełnie złym kierunku. Bądźmy krytyczni wobec tego, co widzimy na ekranie i może czasami zamiast się tym wkurzać, irytować, złościć, bo ta ultrasonografia to taka śmaka owaka, trzeba zabawić się w takiego detektywa z lupą i kawałek po kawałku przeglądać się takiemu Leonardowi.
I ja też Państwa zachęcam do tego, aby gromadzić te ultrasonograficzne falsyfikaty, nagrywać sobie zdjęcia takich zmian, czy krótkie sekwencje filmowe, po to, aby uczyć się na przykładzie tego materiału, mieć go do wglądu w przyszłości jako zbiór potencjalnych falsyfikatów. No i nie bójmy się prosić o pomoc ekspertów w różnicowaniu zmian prawdziwych i falsyfikatów. Mam na myśli naszych bardziej doświadczonych kolegów, ale też przede wszystkim na myśli inne badania obrazowe, które mogą nam pomóc zróżnicować to ze sobą.
Powodzenia w rozróżnianiu oryginału od podróby.
Powodzenia.